Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Kazimierz Smoliński, pomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Nawet 10 miliardów złotych przeznaczyli Polacy na wsparcie Ukraińców uciekających przed wojną. Wydatki państwa wyniosły ponad 16 miliardów złotych, czy około 16 miliardów złotych, tak szacuje Polski Instytut Ekonomiczny. A wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin dwa dni temu mówi tak, że to mamy największy kryzys humanitarny w historii Europy po 1945 roku. Największa pomoc, jaką kraj członkowski udzielił uchodźcom i ani eurocenta pomocy. To jest miara kompromitacji organów Unii Europejskiej. Czy od dwóch dni coś się, panie pośle, zmieniło? Może ma pan wiedzę na temat jakichś pieniędzy przeznaczonych w specjalnym może funduszu przez Unię Europejską Polsce?
Nie, nadal nic się nie zmienia. Unia nie tworzy żadnego specjalnego funduszu. Próbuje przesuwać między istniejącymi funduszami takie dyslokacje, jak to oni mówią. Mówią o kilkudziesięciu milionach, mówiło się 180 milionach euro, teraz jakieś 80 milionów euro, ale ciągle do nas nie trafiają żadne środki. No, jeżeli mają nam dać kilkadziesiąt milionów euro, to niech sobie je zatrzymają. To nas takie środki nie interesują. My tu, tak jak pan redaktor mówił, mówimy o miliardach. I tu najlepszym przykładem jest Turcja, która kiedyś dostała 8 czy 9 miliardów euro. A miała chyba nawet mniejszy, bo nie było tam około 5 milionów uchodźców, tak przez Polskę się przewinęło. Więc to jest absolutnie niezrozumiałe i właściwie też niedopuszczalne takie postępowanie Unii Europejskiej. No ale jedyne, co tutaj może Unię tłumaczyć, to ich podejście, które, znaczy tłumaczyć w cudzysłowie, tak? To ich podejście, kiedy powiedziała kiedyś pani Barley, komisarz, że Polskę trzeba zagłodzić, więc no, Unia to robi, tak? Nam potrzebne są środki, a nam się tych środków nie daje, licząc na to, że powstanie kryzys gospodarczy, kryzys polityczny i doprowadzi do zmiany rządu, tak jak KPO. Cały czas mówią, że nam nie dadzą.
Dobrze, panie pośle, właśnie jeśli chodzi o KPO, posłanka Platformy Obywatelskiej, no, która rozważana jest, typowana nawet na nowego premiera, Izabela Leszczyna, powiedziała wczoraj otwarcie, bardzo otwarcie, tak, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy wpłyną do Polski natychmiast po tym, gdy zmieni się władza. Musi wygrać opozycja. Co to oznacza? Czy doszło do umowy z jakimiś środowiskami w Unii Europejskiej, decydentami w Unii Europejskiej w sprawie zmiany władzy w Polsce i takie działania są prowadzone, między innymi jeśli chodzi o brak i blokowanie pieniędzy na uchodźców i brak pieniędzy z KPO?
No, czy jakiś czas posłowie opozycji, że tak powiem, wysypią się, czyli mówią trochę prawdy. Tak było z posłem Lencem, tak jest teraz z panią poseł Leszczyną. I widać, że doszło do niepisanej umowy. Unia Europejska w zasadzie z tym się nie kryje. Kiedyś pani przewodnicząca von der Leyen powiedziała, że czekamy, że Tusk odchodził, czekamy aż wrócisz do nas jako premier. No i robią wszystko, żeby do takiej zmiany rządu w Polsce doszło. Kiedyś Unia dokonała takiej zmiany we Włoszech, kiedy kryzys gospodarczy spowodował zmianę rządu. Podobnie było w Grecji. No i teraz chcą ten scenariusz powtórzyć w Polsce i ewidentnie poprzez kryzys gospodarczy, brak środków i niezadowolenie opinii publicznej liczą na to, że dojdzie do zmiany rządu, no to są absolutnie działania niedopuszczalne.
Panie pośle, ale to oznacza długofalowe problemy dla zwykłych polskich obywateli. Czy pani Izabela Leszczyna i władze Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i między innymi części opozycji, czy w ogóle mają na uwadze dobro zwykłego, szarego Polaka?
No absolutnie z tego widać, że nie mają, tak? Bo przecież wiadomo, że brak tych środków przekłada się na poziom życia Polaków. My moglibyśmy tych środków więcej wydawać. No nie jesteśmy w stanie bardziej już, że tak powiem, pomagać Polakom, no bo budżet nie jest z gumy i on ma swoje granice. Jesteśmy mamy możliwości zadłużania się, ale to zadłużanie też ma swoje granice. Nie możemy przekraczać progów, które są w Konstytucji, tych, które uchwala Unia Europejska. Co prawda tutaj poluźniono pewne elementy w zakresie zadłużania związane z COVID-em, ale też to ma swoje granice i tu chyba jesteśmy jedynym przypadkiem w Europie, żeby opozycja w ten sposób podchodziła do władzy, że kosztem społeczeństwa jest gotowa zrobić wszystko, aby dojść do władzy. Mam nadzieję, że Polacy to ocenią w sposób właściwy przy wyborach w przyszłym roku, na jesieni, bo nie chcemy, żeby wybory były wcześniej, żeby w tych wyborach Polacy docenili to, nasze działania, jednocześnie też ocenili działania opozycji. Właśnie działania przeciwko społeczeństwu, no bo przecież to nie są działania przeciwko rządowi, tak? Tylko przeciwko społeczeństwu.
No to są działania też przeciwko rządowi i no, można oczywiście tak uznać, że również przeciwko społeczeństwu, ale przejdźmy do tego obszaru, gdzie pan również bardzo mocno funkcjonuje. Jest pan członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Wśród jednym z kamieni milowych był postulat likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale nagle pojawiły się nowe. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną to jeszcze mało, ale nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego. No, czegoś takiego nie ma w żadnym kraju Unii Europejskiej i chyba w żadnym kraju demokratycznym na świecie, żeby jeden sędzia mógł kwestionować status drugiego sędziego. O co chodzi? O co chodzi pani Ursuli von der Leyen i tym siłom, z którymi być może umówiła się opozycja polska w Unii Europejskiej? Wprowadzenie chaosu i anarchii?
Ewidentnie, gdybyśmy taki mechanizm wprowadzili, tak, że sędzia może kwestionować drugiego sędziowie, opozycja cały czas mówi o tak zwanych neosędziach, tak, neo-KRS.
No pan też jest członkiem nielegalnej organizacji wybranej chyba przez nielegalne gremia.
Tak, neo-KRS bis, więc ta nowomowa to już jest też dramatyczna, ale to nie o to chodzi. Tu ewidentnie są stawiane przez Komisję Europejską nowe wymagania i one trochę też wynikają z presji Parlamentu Europejskiego, bo myśmy na tym poziomie, że tak powiem, urzędniczym, to dogadali się praktycznie z Unią w zeszłym roku. W tym roku wszystko było dogadane też, mówię, że tak ustalone, tak, z Komisją Europejską. Pani von der Leyen przyjechała do Polski, potwierdziła to, że KPO polskie, czyli Krajowy Plan Odbudowy związany z likwidacją skutków COVID-u i tak z wzmocnieniem odporności polskiej gospodarki jest zaakceptowany i to są fakty. Natomiast zaczęto pod wpływem Parlamentu Europejskiego zmieniać tą narrację. Von der Leyen się wycofała z tego potwierdzenia. Co prawda, w aspekcie faktów, czyli zmiany dokumentów, nic nie doszło. Nadal mamy zatwierdzony plan KPO, natomiast narracja się zmieniła, ale zobaczymy, co będzie na jesieni, kiedy złożymy pierwsze wnioski o zwrot pieniędzy, bo w tej chwili jesteśmy na etapie refinansowania. To jest normalna procedura związana ze wszystkimi środkami unijnymi. Polska tu nie jest wyjątkiem. Wydajemy środki i potem składamy wniosek o ich refundację. I dopiero będzie, że tak powiem, sprawdzam w tym momencie, kiedy my złożymy te dokumenty związane ze zwrotem środków. Wtedy Unia będzie musiała podjąć formalną decyzję, czy nam wypłaca te środki, czy nam ich nie wypłaca.
A jak pan sądzi, czy nam Unia wypłaci, czy nie wypłaci? Bo ja uważam i wielu obserwatorów życia politycznego, że Unia nie wypłaci żadnych pieniędzy.
Ja ciągle mam nadzieję, że jednak wypłaci, że nie dojdzie do kryzysu, bo gdyby nam nie wypłacono, to ewidentnie byłby to kryzys nie tylko w naszym kraju związany z brakiem tych środków, ale kryzys w Unii Europejskiej, bo był to pierwszy przypadek, w którym Unia mimo zatwierdzenia planów w tym wypadku KPO nie wypłaca tych środków, a spełniamy wszystkie wymogi, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Poszczególne następne kamienie milowe, które są, też będziemy realizować. zmodyfikować. Te związane z wymiarem sprawiedliwości myśmy zmienili i wszystko to, co zostało ustalone, zostało spełnione. Natomiast nowe żądania wykraczają poza kamienie milowe. No nie możemy doprowadzić do tego, żeby sędzia podważał sędziego, bo był to kompletny chaos. No mamy już ponad 2000 sędziów, którzy, asesorów, którzy orzekają i którzy byli rekomendowani przez Krajową Radę Sądowniczą i to są już setki tysięcy wyroków. No to byłby chaos niewyobrażalny.
Panie pośle, ale czy taktyka polskiego rządu, jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską, była dobra i jest dobra? Czy można ją zmienić? Bo prezes Prawa i Sprawiedliwości w takim głośnym wywiadzie, który był opublikowany w tym tygodniu, powiedział, że w relacjach z Unią państwo polskie wyraziło maksimum dobrej woli, poszło na duże kompromisy. Ustępstwa nic nie dały, dalej cofać się nie możemy i nie mamy gdzie. Co dalej?
No, to jest prawda. Nasza polityka, że tak powiem, no tutaj, czy próby dogadania się, jak widać, przynajmniej na razie tak powiadam w tej warstwie werbalnej, no nie są skuteczne. Jeżeli się okaże, że nam komisja nie wypłaci tych środków, no to będziemy musieli zmienić naszą narrację. I mamy instrumenty, i to nie tylko związane z prawem weta, bo tak jak sekretarz generalny naszej partii powiedział, weta są na różnym poziomie i takie, że tak powiem, atomowe i bardzo drobne w drobnych sprawach, gdzie państwo może wetować różnego rodzaju uzgodnienia czy działania Unii Europejskiej. No ale także są pewne ustalenia związane z polską gospodarką, z różnymi działaniami. My mamy obowiązek ich przestrzegać. No też będziemy z tego w takim układzie zwolnieni, no bo skoro Unia łamie traktaty, no to my będziemy zwolnieni też z dotrzymywania tych traktatów po stronie polskiej. No jednak cały czas jestem dobrej woli, że Unia nie zdecyduje się na kolejny kryzys. Niedawno mieliśmy kryzys związany z Brexitem, no teraz byłby kryzys związany z działaniami z Polski. Myślę, że nie będziemy w tym zakresie też osamotnieni, bo inne kraje będą wyraźnie widziały, że taką drogą Unia chce doprowadzić do powstania superpaństwa. Mamy Niemcy, które są hegemonem gospodarczym, a teraz chcą się stać hegemonem politycznym. Wasalizują też w jakiś sposób już Francję, która traci też rolę przywódczą, bo wcześniej no, to był jakiś tam układ trójstronny. Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Wielka Brytanii nie ma. Francja jest spychana też na bok i Niemcy chcą, że tak powiem, no tutaj zhegemonizować Unię Europejską. No na to się nie możemy zgodzić i myślę, że większość krajów w Unii też na to się nie będzie zgadzała.
Panie pośle, ale czy może dojść do takiej sytuacji, że dojdzie, no znaczy no już według wielu obserwatorów, dochodzi do takiego szantażu, pieniądze za ustępstwa, na przykład za zniesienie unijnego weta, czego domaga się między innymi już skompromitowany w Europie kanclerz Olaf Scholz. Pieniądze za odstąpienie, za ustąpienie od zapisów związanych z wetem unijnym. Może dojść do takiej sytuacji i do otwartego tekstu ze strony Unii Europejskiej?
No, patrząc na dotychczasowe działania, to może dojść, natomiast myślę, że do tego nie dojdzie, bo mówię, to byłby kolejny kryzys, który mógłby doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej i zamiast powstania superpaństwo, to Unia się rozpadnie, a myślę, że do tego Niemcy nie dążą, więc w pewnym momencie chyba pójdą poprzysłowiowy rozum do głowy, żeby jednak przestrzegać traktatów i traktować Unię jako Unię suwerennych państw, których każdy ma jednakowy głos. Nieważne, czy jest wielką gospodarką, czy małą. Tak się umawialiśmy, takie są traktaty. I próba zmiany tego w tym momencie, jaki teraz jest, w jakim jesteśmy, czyli jest kryzys ekonomiczny, jest kryzys polityczny, czyli wojna za granicą, tak? No to byłoby to szaleństwo ze strony.
A to widać, że polityków unijnych za bardzo nie interesuje ten problem militarny, jeśli chodzi o Polskę, no, bo pomocy na przykład dla uchodźców dalej nie ma, o czym mówiliśmy na wstępie.
Jak widać, nie interesuje. Powoli społeczeństwa Zachodu się przyzwyczajają do tego, że gdzieś tam daleko jest wojna. Nie ma pomocy dla nas, nie ma pomocy także dla Ukrainy. Na szczęście układ euroatlantycki, czyli Anglosasi, Polacy, bardzo mocno pomagamy Ukraińcom. W przeciwnym wypadku to Rosja zajęłaby już całą Ukrainę i mielibyśmy wojska rosyjskie przy naszej granicy.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. To informacje z wczoraj. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiada przy tym dalsze prace nad wsparciem osób ogrzewających domy innymi paliwami. Kiedy projekt ustawy, kiedy głosowanie w Sejmie? Są zarzuty, że nie ma posiedzenia Sejmu. Nie wiadomo, kiedy nowe korzystne przepisy dla Polaków wejdą w życie. I kiedy będą dyskutowane?
Posiedzenie Sejmu jest w pierwszej połowie września.
Nie za późno?
Myślę, że na tym jeszcze nie będzie zimy, także zdążymy to uchwalić. Jeżeli będzie potrzeba, nagłe załamanie pogody by było, czy coś takiego. Myślę, że pani marszałek w każdej chwili może zwołać posiedzenie Sejmu. W tej chwili rząd pracuje nad tym projektem, także we wrześniu według tych planów, które są w tej chwili. Chcemy podjąć ustawę, czy uchwalić ustawę, która będzie dawała te dodatki wszystkim, czyli tym, którzy opalają peletem różnego rodzaju, czy drewnem kawałkowym, czy olejem opałowym, czy też gazem tym LNG. No wszyscy dostaną dodatki. One będą zróżnicowane, bo są też różne ceny tych produktów. Także w tym zakresie już jest obietnica rządu i on na pewno w 100% zrealizujemy.
15 owiec przez 90 dni ma zajmować się jednym z trawników w Gdańsku. Cena 150 tysięcy złotych. Radni Prawa i Sprawiedliwości zadają pytanie, czy władze Gdańska mają mieszkańców za barany, które można strzyc z pieniędzy. Jak pan ocenia tą nową inicjatywę miejską? Czy pani prezydent Dulkiewicz w ogóle ma kontrolę nad tym, co robią jej urzędnicy, czy nie?
No, gdyby to nie było takie straszne, to by było śmieszne. No, pamiętamy stado, chyba też były owce na wyspie w Warszawie.
Kozy i owce.
Kiedy doszło, tak, kozy, no właśnie, i doszło do dramatu, oby takiego dramatu nie było w Gdańsku. No, ale to są działania, no, naprawdę śmieszne, no. Są normalne metody, że tak powiem, pielęgnacji zieleni, które się sprawdzają i je trzeba robić, a nie jakieś dziwne eksperymenty, na które pani prezydent lub jej współpracownicy wpadają, że tak powiem.
Jeszcze nie wiadomo, kiedy będą. Jeszcze nie wiadomo, kiedy będą wybory samorządowe. Mamy kolejne tutaj działania związane teraz z owcami. Wcześniej był Rydwan od administracji pani prezydent Dulkiewicz. Dobrze, ale jaki kandydat Prawa i Sprawiedliwości ewentualnie na prezydenta Gdańska, bo o tym już się zaczyna mówić?
No wybory chcemy, żeby były przesunięte i tutaj znowuż kolejna dziwna postawa opozycji, bo w kuluarach wszyscy mówią tak, no trzeba przełożyć, bo przecież nie da się razem zrobić, nigdy nie było razem wyborów parlamentarnych i samorządowych, a głośno już krzyczą tak, że znowu łamanie demokracji i wybory mają być przesunięte na wiosnę. Zobaczymy, będzie projekt ustawy w Sejmie, zobaczymy jak zagłosują. My jesteśmy gotowi przesunąć te wybory ze względu na to, że no nie da się przeprowadzić. Nigdy w historii nie było razem wyborów tego typu.
Panie pośle, to kto czas nam ucieka i to kto tym kandydatem ewentualnym na prezydenta Gdańska z ramienia PiS-u?
Nie ma na dzisiaj kandydata. Myślę, że jak przyjdzie odpowiedni czas, to my tego kandydata wystawimy.
A może poseł Strzewa?
Nie zakładam takiego scenariusza. Mam inne zadania, więc myślę, że ktoś z Gdańska.
To czekamy i będziemy pytać.
Bardzo takim kandydatem.
Czekamy i będziemy na pewno o to pytać prawie przy każdej sposobności. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.